Podlasia w Polskim Radiu Białystok.
6 minut po 18. Witam, Marek Gąsiorowski, w audycji poświęconej sprawom związków zawodowych, problemów pracowniczych i wszystkich tematów związanych z działalnością związkową. A dzisiaj w naszym studiu przedstawiciele oświaty, przewodnicząca Solidarności Oświatowej, pani Agnieszka Rzeszewska. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
I pan Andrzej Gryguć, Związek Nauczycielstwa Polskiego, przewodniczący tutejszej organizacji, tak byśmy to nazwali.
W zasadzie prezes.
Prezes, tak.
Tak. Dzień dobry, witam państwa.
No nie bez powodu państwo dzisiaj w studiu. Pierwszy dzień roku szkolnego, ale też nowego roku szkolnego, ale też wiele problemów zostało z ubiegłych lat szkolnych. Panie Andrzeju, Związek Nauczycielstwa Polskiego w piątek wakacje zakończył procesem. Proszę pokrótce powiedzieć, o co tam głównie chodziło.
To znaczy zorganizowaliśmy taką pikietę przed siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej. W zasadzie powtarzamy od lat te same sprawy, dlatego że w oświacie mamy sytuację dosyć niedobrą, bo z jednej strony chcemy, ażeby przede wszystkim dokonać zmian w podstawach programowych, dlatego że ta dzisiejsza szkoła jest przeładowana i uczeń, delikatnie mówiąc, ma problemy z absorpcją wiedzy, jest bombardowany wiadomościami, to jest jeden problem. Drugi problem to są płace, dlatego że dawno nie byliśmy tak nisko notowani. To się odbija niestety również na tym, że młodych nauczycieli jest bardzo mało. A trzecia sprawa to jest prestiż zawodu. Jeżeli tego prestiżu nie odbudujemy, no to też trudno mówić, że
Odbudujemy kadry szybko.
Oczywiście. Trudno namówić kogoś, kto, delikatnie mówiąc, nie bardzo widzi siebie w tym zawodzie poza jedną rzeczą. Misją, a to troszeczkę za mało.
Powołaniem pewnie też.
Tak, misja powołania to troszeczkę za mało, jeżeli chodzi o te młode pokolenie. Tutaj trzeba zmian daleko idących.
Misja misją, ale w portfelu musi się zgadzać po prostu.
Zgadza się, tym bardziej, że wiemy, co się dzieje na rynku. Ja nie mówię już o inflacji, ale o kosztach przede wszystkim tego pierwszego koszyka, czyli mieszkania, ewentualnie wynajmowania też mieszkań przez młode małżeństwa. No i ta pensja nauczycielska niestety tego nie zapewnia i to jest duży problem.
Pani Agnieszko, Solidarność nie strajkowała, ale pewnie podejrzewam, że podobnie widzi te problemy, czy troszeczkę inaczej?
Oczywiście wiele z tych problemów, o których tu była mowa, widzimy, też domagamy się od rządu ciągle tego samego. Powiązania nauczycielskich pensji z wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Tak, żeby to nie były decyzje polityczne, żebyśmy nie czekali na zwiększenie kwoty bazowej, tylko żeby wraz ze zmianami w wynagrodzeniach w gospodarce narodowej pensje nauczycieli też rosły. I to jeśli dzisiaj spojrzymy na pensje sprzed lat, no to widać. Były lata, że przez 5 lat nie dostawaliśmy ani złotówki. Dzisiaj od roku 15 zarabiamy jako nauczyciele dyplomowani o 1441 zł więcej tylko zasadniczych zarobków. Natomiast oczywiście najsłabiej uposażeni są ci rozpoczynający pracę.
No właśnie, wiemy, taki że młody nauczyciel przychodzi do szkoły i co szkoła jest w stanie mu zaproponować, jeśli chodzi o pensję?
No na razie 3690, tak? No,
czyli najniższą.
Niewiele. Tak, jeszcze tak. Ale to się zmieni od 1 stycznia z pewnością. No liczyliśmy na to, że uda się w tym roku jeszcze. No wiemy, wybory są, więc pewnie trudno jest teraz czegokolwiek oczekiwać. Aczkolwiek wiem, że ministerstwo się stara i zaproponowało 25% podwyżkę. No i myślę, że te negocjacje jeszcze będą trwały, tak żeby, no zwłaszcza ci nauczyciele przychodzący do zawodu, no dostali ten zastrzyk taki adrenaliny w postaci pieniędzy, żeby chcieć ten zawód wykonywać. Choć trzeba pamiętać o tym, że nawet gdyby nie wiem, jak duże pieniądze były, to nie każdy do tego zawodu się nadaje. Będę powtarzać to wielokrotnie. To jest misja, to jest pasja i ci, którzy nie potrafią, nie lubią, nie chcą tego robić, nie należy ich do tego zawodu przyciągać.
I może same dobrze, pieniądze to nie wszystko.
Nie. I może dobrze, że teraz jest 2-letni okres przyglądania się temu młodemu nauczycielowi, żeby podjął on decyzję, ale też dyrektor szkoły, żeby mu w momencie koniecznym powiedzieć, to nie jest twoja droga. Tak? Bo to krzywda dla niego samego, ale też dla uczniów. uczniów męka.
Drodzy Państwo, 3600 na dzień dobry, pensja zasadnicza. Waszym zdaniem, ile taka pensja dzisiaj powinna wynosić, żeby jednak przebierać w kandydatach na nauczycieli, a nie czekać na nich w szkole?
Myślę, że zorientowani słuchacze czy nauczyciele często mówią o szkole fińskiej, o tym modelu fińskim. Nie? I tam trzeba krótko powiedzieć w ten sposób, że młody adept, czyli początkujący ten nauczyciel, ma takie same zarobki jak lekarz. Więc ten start, jeżeli miałby być podobny, to dzisiaj przynajmniej ta średnia krajowa to jest taki minimum.
Młody lekarz, młody nauczyciel to jest taki sam znak równości.
Tak, tak. I to powinno tak wyglądać. Natomiast u nas to się niestety rozjeżdża. I ja tylko jedną rzecz dodam. To tak trochę, bo to takie mityczne, zresztą to samo widzieliśmy na Baderze przed Ministerstwem Edukacji Narodowej, jak to te płace obecnie rosną, jak nie rosły. Zarządów tego się śmieje niesławnego Tuska, tam był wzrost łącznie ponad 40%, tylko że inflacja wynosiła wtedy 1,3, poniżej 1, więc realny wzrost był blisko 40%. Tutaj mamy wzrost podobny.
Nie,
pani Agnieszko, to są mityczne rzeczy, nie wchodźmy.
Nie mityczne, prawdziwe.
Natomiast
109 mieliśmy przez 5 lat.
Powiem tylko tak, gdybyśmy odjęli tą inflację połączoną za...
ale ona była, duże, a podwyżki nie było.
Może niech pani miejsca posłucha, co ja mam na myśli. Więc gdybyśmy urealnili tą płacę, to za te... już można powiedzieć 8 rządów obecnej ekipy, to byśmy mieli płacę na rzędu gdzieś tam około 2500-2600. Tak to by wyglądałoby, gdybyśmy odjęli inflację. Więc jaka jest siła nabywcza tego? No widzimy w sklepie, widzimy na rynku. Więc teoretycznie płace wzrosły, ale jednocześnie siła nabywcza spadła. Czyli tak naprawdę cała, to już nie tylko sprawa nauczycieli, całej sfery budżetowej.
Tak,
ona dzisiaj jest dramatycznie niedofinansowana. I to jest odpowiedź też na to, jakie są priorytety państwa. Dlatego, że...
To już wkraczamy jakby w sferę polityki. Jednak skupmy się na szkolnictwie. Jak duży problem, jeśli chodzi o deficyty kadrowe, występuje w tej chwili w szkołach? W Białymstoku pewnie trochę mniejszy, a w terenie, czyli poza Białymstokiem, pewnie dużo większy. Jaka to jest skala?
No w terenie jest o tyle łatwiej, że nauczyciele przygotowali się do tego już od dawna i wielu ma kilka kierunków skończonych, więc ten dyrektor nie musi zatrudniać na kilka godzin nauczyciela z innej miejscowości, tylko jego nauczyciele są przygotowani i nauczają kilku przedmiotów. W Białymstoku nie ma jeszcze takiego problemu, ja jeszcze nie dla wszystkich WF-istów znalazłam zatrudnienie na przykład, więc są takie kierunki, gdzie jeszcze można by znaleźć pracę. Oczywiście pośredniczymy w poszukiwaniu i pracodawcy, i pracowników, no ale jest już inaczej niż było parę lat temu, że no, trudno było o pracę dla nauczyciela. Dzisiaj na pewno jest łatwiej.
No, panie Andrzeju, proszę bardzo.
Znaczy ta skala jest przeróżna, ale trzeba szacować, że jest to gdzieś tam przedział 4-5% do, w niektórych szkołach do 10%. Z tym, że mamy do czynienia z dwiema liczbami, dlatego że jest jedna liczba, którą podają kuratoria i ona też jest prawdziwa, dlatego mówię o tych dwóch liczbach, gdzie w skali kraju minister Czarnek podawał, że to jest zaledwie gdzieś tam niecałe 2000 etatów brakujących. Ale to jest przekłamanie polegające na tym, że jest ogromna liczba nadgodzin. I to, co koleżanka mówiła, rzeczywistość wygląda w ten sposób, że w szkołach średnich jest często grubo ponad 1,5 etatu na jednego nauczyciela. Czyli tak naprawdę tam mamy około 40% wakatów. I to się bardzo szybko zemści, dlatego że kadra jest pokoleniem starszym. Średnia wieku jest ponad 52 lata.
No ale też taka intensywność...
Jeśli mogę przypomnieć,
tylko wtrącę już. Taka intensywność, rozumiem, pracy też może wpłynąć na jakość tej pracy. No, bo jednak nauczyciele to są ludzie. Tak
chciałem... To jest przejściowa sytuacja, jeśli mogę, bo półtora rocznika mamy w tamtym roku i teraz. I to się skończy. No to nie myśmy to wprowadzili, to, że sześciolatki siłą zostały wepchnięte do szkoły. Gdyby tego nie było, tego problemu też by nie było, bo dzisiaj jest wielu uczniów ponad potrzebnych. Gdyby była normalna sytuacja, to oni by szli stopniowo do szkoły średniej. Dzisiaj mamy tam półtora rocznika i stąd zgoda na to, żeby nauczyciele w szkołach ponadpodstawowych mieli półtora etatu i więcej, tak? Dlatego właśnie, że tam jest to stłoczenie, ale za rok to się już unormuje. No nie będzie już tylu
uczniów. Panie Agnieszko, to tak nie do końca, dlatego że badania pokazują dwie rzeczy. Badania dotyczące odchodzenia nauczycieli od zawodu i jest takie drugie bardzo też ciekawe badanie nauczycieli, którzy pracują do 5 lat. I tam 49% mówi, że jeżeli...
Do 5 lat to jest, rozumiem, młoda kadra.
Staż, tak, to jest ta najmłodsza kadra. I oni twierdzą jednoznacznie, że jeżeli dwie rzeczy nie zostaną spełnione, mianowicie jedna to są płace, a druga to jest przeciążenie pracą, dlatego że sprawa awansu, sprawa tej biurokracji i tego wszystkiego, ale też i sprawa poziomu stresu. Jeżeli to w pewien sposób nie zostanie rozładowane, to oni jednoznacznie mówią, że odejdą z zawodu, dlatego że po prostu
czyli
nie
zostanie. Czyli ta luka może tak, się niebezpiecznie powiększyć.
Ale ja w Białymstoku mam przykłady, gdzie po 10-12 lat przepracowali ludzie i w tym roku już nie pracują. To nie jest, że ktoś tam opowiada. Ci ludzie rzeczywiście odchodzą, bo dostają od razu dużo wyższe zarobki.
No, i druga rzecz trzeba.
I druga rzecz właśnie, nie jest to tak stresogenna praca. Dlatego, że powiedzmy sobie szczerze, ale to jest zawód do pracy w szczególnych warunkach.
Zgadza się.
I to nie tylko sprawa predyspozycji, ale potem też sprawa pewnej odporności.
No i do tego zawodu, jak mówię, nadają się tylko niektórzy.
Trzeba mieć
ten charakter, a młodzież coraz trudniejsza, więc to trzeba umieć nad nimi panować.
Pandemia pokazała niestety pewne sytuacje, gdzie nauczyciel no, po prostu stanął przed ogromnym dylematem.
No, oni sobie poradzili. Akurat nauczyciele sobie poradzili gorzej z uczniami, którzy no, popadli
no,
często
tak, to jeszcze te problemy się ciągną. Ale ja proponuję jeszcze jedno takie spojrzenie. Spójrzmy na mapę naszego regionu. I jeśli popatrzymy na wszelkiego rodzaju demograficzne statystyki, to jest to region, który no, prawie najszybciej w Polsce się wyludnia. Mamy coraz mniej dzieci, szczególnie na ścianie wschodniej. Jak popatrzymy sobie na te mapy, które przychodzą z GUS-u, to tamte niebieskie punkciki, to jest ich pełno. Wobec takiej sytuacji, waszym zdaniem, jako związkowców, w którą stronę, jeśli chodzi o organizację nauczania, bo to na pewno za chwileczkę też oprócz pensji i braków kadrowych, w którą stronę organizacja nauczania w tych miejscowościach podlaskich powinna iść? Czy likwidacja szkół, czy jednak może konsolidacja szkół, może jednak taki model nauczania, gdzie zachowujemy, powiedzmy sobie, te wszystkie etaty, staramy się postawić na jakość. Co państwo by wybrali? A może jest jeszcze inna droga?
No myślę, że tyle mamy doświadczeń z likwidacji szkół, że należy powiedzieć jedno. Likwidacja to powinna być ostatnia rzecz, którą należy zrobić, bo łatwo zlikwidować, ale potem odtworzyć jest bardzo trudno. Byłam wczoraj w Czartajewie, byli tam żołnierze, za chwilę będzie tam jednostka, będzie się to rozwijało, więc szkoła też jest potrzebna, ale gimnazjum zostało zlikwidowane, zamienione na coś innego niż szkoła.
I trzeba
wszystko od nowa, więc póki można utrzymać szkołę mniejszą, przyjazną, gdzie tych uczniów nie jest wielu, gdzie oni nie są anonimowi, to na pewno jest to dobre rozwiązanie. Jak słyszę, że w Warszawie mała szkoła to jest 500 uczniów, to normalna szkoła w Warszawie to jest 1000 i więcej. To na pewno nie jest zdrowa szkoła, bo każdy potrzebuje komfortu i uczeń w takiej masie wielkiej na pewno inaczej funkcjonuje, ta agresja jest większa. to jest trudność w wychowaniu i edukowaniu dzieci w takich wielkich szkołach. No ale jak się szkół nie budowało, to ich teraz brakuje. Więc póki te szkoły są i stanowią nie tylko miejsce edukacji i wychowania, ale również są miejscem, ośrodkiem kultury w takich miejscowościach, to powinny tam być i służyć tym mieszkańcom. I powiem z mojego doświadczenia, bo jeżdżę po terenie, dzisiaj też byłam w szkole małej. Te małe placówki świetnie sobie radzą. Tam jest ogromna dbałość o edukację, bo to jest jedna, dwie, trzy szkoły w gminie i wszystko jest temu podporządkowane, żeby ta jakość była dobra, żeby rodzice byli zadowoleni. Szkoła, każda klasa klimatyzowana. Czy to w Zbuczu, czy to w Topczewie. Szkoła ma własną fotowoltaikę, ma pompy ciepła i ma każdą klasę z klimatyzacją.
Czyli
można.
Rozumiem, że w małej ojczyźnie można się bardzo fajnie urządzić.
Można i należy ich za to chcenić.
No to teraz oddajmy głos na ten temat Związkowi Nauczycielstwa Polskiego.
Znaczy jak najbardziej uważam, że należy zupełnie inaczej finansować przede wszystkim szkolnictwo wiejskie, bo tam mamy przede wszystkim tego rozproszonego ucznia. I na pewno powstaje pytanie tylko, w jaki sposób tą subwencję oświatową, ten cały algorytm poprawić, ażeby właśnie uwzględnić większe nakłady na tą edukację wiejską. Likwidacja jest najgorszą rzeczą, jaką możemy zrobić i tu się zupełnie z tym zgadzam. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że następuje bardzo duży wzrost przede wszystkim edukacji domowej, czyli tak zwanego nauczania indywidualnego.
Korepetycje?
Nie. No, to jest, co jest zupełnie coś innego.
No proszę bardzo, chętnie posłuchamy.
Chcę powiedzieć, że w ciągu 2 lat te nauczanie indywidualne zwiększyło się o 112%. Dzisiaj to nie wiemy jeszcze, ale za poprzedni rok to jest ponad 42 tysiące uczniów w ten sposób się kształciło. I bardzo ciekawa jest rzecz następująca, że przede wszystkim chwalą sobie to, bo do tej pory głównie to były przyczyny zdrowotne. Natomiast w tej chwili jakby poza przyczynami zdrowotnymi jest druga główna przyczyna. To jest przede wszystkim odejście od tego stresu szkolnego i pewnej niewydolności w klasie. Co to znaczy tej niewydolności?
Za dużo nas pewnie jest.
To jedna rzecz, a druga mamy 45-minutowy ten ciąg lekcyjny, no nie, dostajemy potężną dawkę wiedzy. Jeżeli to są uczniowie przede wszystkim klas starszych, szkoły podstawowej albo średniej, no to to jest 6, czasami 7 jednostek takich lekcyjnych i te dzieci są, czy młodzież są przeciążone. Tego w szkole jakby nie jesteśmy w stanie w pewien sposób
wyeliminować,
ani też w pewien sposób naprawić. I właśnie ta edukacja domowa jest takim sposobem. Rodzice, uczniowie bardzo sobie to chwalą. Pytanie, czy to nie będzie też jakiś duży procent. Przykład Kanady choćby, to tam co prawda jest rozległość terenowa.
Czyli jest to jakiś taki bardzo nowy kierunek u nas?
Nie jest nowy, tylko ta
potrzeba
jest...
Dziecko zdaje egzamin raz na pół roku albo raz na rok, tak? I tylko, tak, i nie ze wszystkich przedmiotów.
Artykułowana niestety coraz powszechniej, więc to jest jakaś taka rzecz, która do
jest
tej pory...
Jest to też sposób na wyciąganie pieniędzy z... Niestety,
ja myślę,
tak,
że to nie o to chodzi, bo oczywiście tam jakieś tam pojedyncze przypadki pewnie się takie zdarzają, natomiast i nauczyciel, i uczeń głośno mówi, że jest przeładowany. To jest problem i trzeba się z tym zmierzyć, bo jeżeli będziemy to bagatelizowali, no to niestety będą jakby podwójne problemy. Jeden to jest to odejście od zawodu nauczycieli, a drugi narastający ten element, nazwijmy to, tej choroby depresyjnej, bo to jest ogromna skala różnorodnych zjawisk, ale dlatego tak to w ten sposób określiłem. I to się staje się ogromnym też problemem w szkole.
Bo młodzież jest słabsza, to na pewno. Nie wytrzymuje tego stresu, a przecież rozwija się tak samo od 50 tysięcy lat i my dużo więcej informacji musieliśmy przyswoić. No nie było komputera i nie było...
No nie było takiego dostępu.
Tego dostępu i do informacji. No niemniej jednak musieliśmy bardzo dużo wiedzy opanować i to, co dzisiaj jest na przykład w klasie 4 czy 5, to było we wczesnoszkolnym etapie edukacji. A przecież dziecko w wieku 5 lat swobodnie może się nauczyć czytać i pisać, tylko my ciągle uważamy, że no trzeba mu mniej tej informacji, trzeba umieć tak przekazać informację, żeby on umiał z niej korzystać i sam się uczyć. No w tę stronę, tak? Musimy się rozwijać, żeby umiał selekcjonować wiedzę, czytać ze zrozumieniem, no i te kompetencje kluczowe rozwijać, tak żeby no, funkcjonował w społeczeństwie swobodnie i z korzyścią dla siebie.
No na koniec jeszcze zapytam, w państwa szkołach jak dużą część obsady nauczycielskiej stanowią seniorzy, emeryci tak naprawdę? To duże zjawisko, bo w mediach mówi się, że coraz więcej emerytów, seniorów jeszcze w szkołach zostaje, mimo że nauczyciele osiągnęli wiek emerytalny, po to, żeby dorobić i żeby pomóc.
Część wybiera taką drogę właśnie dlatego, że już ich własne dzieci są dorosłe, a oni czują się sprawni. Przecież sami ze własnego otoczenia znamy ludzi, którzy świetnie się mają, powiem w cudzysłowie, i mogą pracować i robią to dobrze. No ale też jeśli chodzi o zawodowe szkolnictwo, tam tych emerytów na pewno jest więcej. No,
bo wiadomo, tam największy deficyt jest.
Tak, że w zawodzie no, nie znajdziemy za wielu chętnych do nauczania, a ci, którzy są, no, są bardzo cenieni i, no, i dobrze, że chcą.
Panie Andrzeju.
Jest to jakieś około 10%, ale to wynika z potrzeb szkoły, a nie z ich chęci. W większości przypadków emeryci są wręcz namawiani do tego, żeby jeszcze pociągnęli, dlatego że nie mamy...
No, siłą nikt nikogo nie przekona. No pewnie, że jest to jakaś zachęta finansowa, ale jakby nie chciał taki emeryt, to go przecież nikt nie zmusi.
Ale w wielu wypadkach jest to naprawdę wielka dyplomacja i odpowiedzialność dyrektorów, że uda się im skompletować kadrę. Bo taki prosty przykład. Szkoła wiejska fizyka, 6 godzin. Kto przyjedzie na 6 godzin?
No nie. To mówiłam na początku, no oni mają kilka fakultetów.
To są takie różne rzeczy, które no, trzeba na bieżąco
tak, no, patrzeć z perspektywą do przodu, no dalekosiężnie widzieć ten problem i przygotować się na te rozwiązania.
Naszymi gośćmi dzisiaj byli pani Agnieszka Rzeszewska, przewodnicząca Solidarności Oświatowej i pan Andrzej Grygucz, Związek Nauczycielstwa Polskiego, prezes oddziału białostockiego.
Udanego roku szkolnego. Też. Wszystkiego dobrego.
I samych szóstek na świat.
Tak, przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, odpowiedzialności, siły i nadziei, że będzie lepiej.
I będzie lepiej.
Forum Podlasia.